Będziemy czytać list do Filipian, apostoła Pawła, list do Filipian, rozdział pierwszy, wersety od 12 do 18. Strona 1267. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Tak iż więzy moje za sprawą Chrystusa stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kutliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Muszę powiedzieć, że kiedy wnikniemy w istotę tego tekstu, tej wypowiedzi apostoła Pawła, to niesie ona w sobie pewną rzecz, z którą nie tak łatwo nam się jest pogodzić czy zmierzyć. Spróbuję to dzisiaj pokazać. Ale może zacznę od tego, że apostoł Paweł został wtrącony do więzienia. Ten list to jest listem więziennym. Apostoł Paweł został wtrącony do więzienia, a znamy jego życie z listów i z dzieł apostolskich. Wiemy, że był to Boży sługa, którego Bóg używał bardzo mocno w różnych obszarach. A więc Boży sługa, który jest przez Boga używany, nagle dostaje się z powodu Ewangelii, nie z powodu, że miał zero ileś promila. Tylko z powodu głoszenia Ewangelii, to jest zupełnie inny powód bycia w więzieniu. Nie, że wypadek zrobiłem po pijanemu. Dostał się właśnie z tego powodu do więzienia. Co teraz z Ewangelią? Wiecie, ludzie troszeczkę czuli się zwolnieni, gdy apostoł Paweł mógł swobodnie działać. Może powiem tak, gdyby w naszym zborze był Boży sługa tego pokroju, co apostoł Paweł, i byśmy widzieli, jak Bóg jego używa, to my byśmy tam stali może z tyłu gdzieś i tak mówili, no to Pawle, to idź ty. Pawle, to zrób ty. Pawle, to ty dzisiaj głoś. Pawle, to ty się pomóc z tymi ludźmi. Właśnie ta obecność takiego Bożego sługi jak apostoł Paweł spowodowała, że część ludzi w Kościele powiedziało, on to robi najlepiej, niech on to zrobi. I nagle Boży sługa dostaje się do więzienia i więzienie nie jest niczym przyjemnym, zwłaszcza gdy ktoś tam trafia bez przyczyny, takiej no, przyczyny, aby tam być. I można by powiedzieć tak, że apostoł Paweł powinien się zacząć użalać nad sobą, powiedzieć, Panie Boże, jak to jest? Służę Ci, głoszę Ewangelię, ludzie się nawracają, ludzie są uzdrawiani i ja się dostaję z tego powodu do więzienia. No jak to jest? Czy to jest słuszne, czy sprawiedliwe? Mógłby tak sobie usiąść i ponarzekać w tej celi więziennej przed Bogiem. A jakby był Polakiem, może to by sobie tak właśnie usiadł chyba i może Pana rzeka, Panie Boże, to chyba nie jest do końca takie uczciwe i sprawiedliwe i dobre. Ja Ci służę, a to, co mnie spotyka, to więzienie. Ale to był człowiek, który miał na tyle Boże spojrzenie, że w każdej sytuacji, gdybyśmy analizowali jego życie, w każdej sytuacji potrafił zobaczyć Boży cel. Niezależnie od tego, co się działo, co go spotkało, potrafił zobaczyć pozytywny aspekt tego wydarzenia, które samo w sobie mogło być trudne i mogło być doświadczeniem, bo to było doświadczenie znaleźć się w więzieniu. Ale on zobaczył pozytywny cel, mianowicie w wersetach od 12 do 14 mówi, że to, co go spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Inaczej mówi, to dobrze, że jestem w więzieniu. Bo to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Albowiem większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Już teraz nie ma Pawła, siedzi w więzieniu. To co, zamykamy zbór? Zamykamy, przerywamy pracę? Nie, okazuje się, że to posłużyło ku temu, że inni poczuli odpowiedzialność, że spoczęła na nich ta odpowiedzialność i zaczęli z większą odwagą, bez bojaźni głosić Słowo Boże. To, co chciałbym powiedzieć już tak w tym miejscu osobiście do każdego z nas, no mianowicie chcę powiedzieć, że każda sprawa, największe nawet doświadczenie, każdy kłopot, który cię spotyka jako dziecko Boże, wiedz o tym, że jest w tym pozytywny aspekt. W tym wszystkim jest coś dobrego, pozytywnego, mimo tego, że możesz dzisiaj w ogóle tego nie widzieć. Możesz to widzieć tylko jako wielki problem, czy nawet przekleństwo. To chcę powiedzieć i tak wierzę, że jeżeli jestem dzieckiem Bożym i żyję z Bogiem, to we wszystkim, co mnie spotyka, jest jakaś rzecz, która służy ku dobremu dla mnie. Zawsze. Nawet kiedy człowiek się dostaje do więzienia. Jest rzecz, która służy ku dobremu. Nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację, kiedy Elizeusz razem ze swoim sługą znaleźli się w pewnym mieście, nadciągnęli Aramejczycy i to miasto otoczyli. I oni rano wyszli, stanęli na murach i patrzą, a tam całe wojsko aramejskie otoczyło to miasto. I sługa, może tego nie będziecie pamiętać, ale ja wam przypomnę, co mówił sługa Elizeusza. Mógłbym znów zażartować, że chyba był Polakiem. Bo wiecie, co mówił sługa Elizeusza? Chodził i mówił, biada, biada, biada. Przeczytajcie. On używał słowa biada, biada, biada. To mówił. Elizeusz stał i patrzył i mówi, Panie Boże, otwórz jego oczy. Panie Boże, otwórz jego oczy. Gdybym spojrzał na tą sytuację po ludzku, to widział biada, 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 biada. A kiedy Pan Bóg otworzył jego oczy, to tak się poczuł trochę lepiej, powiedział, większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż ci, którzy są przeciwko nam. Dokładnie takie słowa tam padły. Więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. Wiecie, kiedy patrzymy naszymi oczami, to mówimy biada, 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 kryzys, nie ma pracy, biada, biada, biada. Kiedy Bóg zacznie otwierać nasze oczy, to też zmienia się zupełnie perspektywa patrzenia człowieka. I chcę powiedzieć, że każda sytuacja, jaka cię w życiu spotyka, nawet ta najtrudniejsza, może służyć ku dobremu, ale ty musisz być w Bogu zakorzeniony. W Bogu musisz być osadzony. Musisz stać na skalę, którą jest Jezus Chrystus. I to nie może być relacja powierzchowna. To nie może być pozorna więź twoja z Chrystusem. To musi być mocno ugruntowane. Mocno. I tak było w życiu apostoła Pawła. Stał mocno na Chrystusie. To gdy dostał się do więzienia, powiedział, chwała ci Boże, posłużyło to rozwojowi Ewangelii. Moglibyśmy powiedzieć, że chyba coś, nie wiem, zjadnie świeżego. Posłużyło to rozwojowi Ewangelii. Taka była jego sposób patrzenia. W każdej sprawie widział rzecz pozytywną. I co mówi dalej? Mówi, wiele ludzi nabrało otuchy, zaczęli teraz głosić Ewangelię i dalej opisuje ludzi, którzy głoszą Chrystusa z następującymi motywacjami. Posłuchajcie. Oto są tacy ludzie, którzy głoszą Chrystusa z następującymi motywacjami. Z zazdrości, z przekory, to wszystko wymienia w tym tekście, z kłótliwości i nieszczerze, obłudnie. Można powiedzieć tak, ich motywacje są absolutnie nieboże. No bo trudno uznać zazdrość, przekorę, kłótliwość i obłudę za Boże motywacje działania. To są motywacje absolutnie nieboże. Może powiem tak, że gdyby była taka sytuacja w zborze, że oto do służby, jakiejś takiej zaszczytnej służby, pchają się ludzie, a powodem ich tego, że tak bardzo są gorliwi do służby, jest zazdrość, przekora, kłótliwość i obłuda, to gdybym miał poznanie i zdiagnozowałbym, że właśnie takie motywy popychają ich do służby, to bym tak stanął jak czołg i powiedział: bracie, siostro, daj sobie spokój. Usiądź sobie na razie, poczekamy, jak Pan Bóg zmieni twoje serce, to wtedy się będziesz ewentualnie do służby nadawał. Twoje motywacje są absolutnie nieboże, niebiblijne. Takie motywacje się całkowicie dyskwalifikują. Z takimi motywacjami nie ma mowy o poważnej służbie. Oczywiście wiemy, że to ma znaczenie, że są Boże motywacje i nieboże motywacje. Ale okazuje się, że apostoł Paweł w sprawie głoszenia Chrystusa dopuszcza nawet takie motywacje. On nie mówi, że Chrystus to w porządku, jak głoszą go ludzie, którzy to robią z miłości i szczerze, a tamci to w ogóle trzeba to całkowicie zlikwidować, odrzucić, trzeba ich, nie wiem, w jakiś sposób powstrzymać. On mówi, o co chodzi, byle wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, i dalej mówi, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduje i radować będę. Powiem szczerze, że ciężko mi to przyjąć. No nie Boże motywacje. No obłudnie ktoś zwiastuje Chrystusa, no to przecież co to, Bóg może za tym stanąć? I chcę wam powiedzieć tak, że lepiej, żeby Chrystus był obłudnie zwiastowany, niż jak jest szczerze niegłoszony. Rozumiecie? Możemy całkowicie szczerze zaprzestać głoszenia Ewangelii. Zaczynam to rozumieć, że sprawa głoszenia Ewangelii jest tak poważna i tak priorytetowa absolutnie, że apostoł Paweł dopuszcza nawet takie okoliczności, że nawet kiedy motywacje są złe, to lepiej, żeby Chrystus był zwiastowany, niż gdyby nie miał być w ogóle głoszony. Powiedzcie mi, co jest lepiej? Żebyśmy zaniechali głoszenie Ewangelii z takiej zupełnej szczerości naszej? My jesteśmy tacy szczerzy przed Panem. Czy lepsze jest to, żeby Chrystus był zwiastowany, nawet kiedy te motywacje czasami może nie są do końca takie Boże, biblijne i szczere? Apostoł Paweł daje jasną odpowiedź. Byle Chrystus był zwiastowany. Popatrzmy, jak poważna to sprawa. Oczywiście chcę zrobić jeszcze dodatkowy komentarz. Chodzi o to, żeby był Chrystus zwiastowany. To jest istota. Chrystus i Chrystus prawdziwy, nie fałszywy. Apostoł Paweł nie mówi o tym, że obojętnie jaki Chrystus, czy Chrystus prawdziwy, czy Chrystus fałszywy, byle Chrystus był zwiastowany. Nie, co do jakości poselstwa, ono musi być czyste. To musi być Chrystus. To nie może być fałszywy Chrystus. On nie mówi, że nieważne jaki Chrystus, czy dobry, czy zły, czy prawdziwy, czy fałszywy, nieważne, byleby był głoszony. Nie, on mówi Chrystus. Co ma na myśli? Kiedy mówi Chrystus, to ma na myśli to, że musi być głoszona Jego śmierć, że musi być głoszone to, że On umarł za nasze grzechy, musi być głoszone to, że On przelał krew za nasze grzechy, musi być głoszone to, że On powstał z martwych, musi być głoszone to, że przebaczenie naszych grzechów dokonuje się w wyniku naszej wiary, w wyniku naszej wiary. I nie wiem, myślę, że to gdzieś też w Biblii wiecie, że kiedy pojawiała się sytuacja, że był głoszony fałszywy Chrystus, nieprawdziwy Chrystus, to apostoł Paweł reagował w sposób jednoznaczny. On nie dopuszczał głoszenia fałszywego Chrystusa, natomiast dopuszczał, że będzie Chrystus głoszony i dopuszczał, że mogą być motywacje różne tego. Ale musi być Chrystus zwiastowany. Więc, drodzy, co nam to mówi? Mówi nam to, że jeśli chodzi o poselstwo, które przekazujemy, ono musi być bezkompromisowe. To poselstwo nie może być wymiksowane. My nie możemy głosić w ten sposób, że oczywiście wiara w Chrystusa jest ważna, ale jak jeszcze do tego się nie dasz obrzezać, to nie będziesz zbawiony. To nie jest Chrystus. Drodzy, poselstwo jest jednoznaczne. Musi być Chrystus opowiadany. Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, Jego przelana krew. W tym tylko jest zbawienie. Natomiast jeśli chodzi już o motywacje, to najlepiej, żeby one były Boże, a jak nawet czasami nie są Boże, to i tak dobrze, jeśli w ogóle Chrystus jest głoszony. To i tak dobrze, że jest głoszony. I więc poselstwo wiemy. Poselstwo jest jasne, ma być to Chrystus. I teraz powstaje pytanie, jak głosić? Nie wiem, czy wy się na tym zastanawiacie. Jak głosić Chrystusa dzisiaj? Ja się na tym zastanawiam. Modlę się o to. Zastanawiam się, jak my mamy to robić. Pamiętam, jak na przykład są takie sposoby i metody, które są mi obce i trudne do zaakceptowania. Nie wiem, czy wy też macie takie sposoby i metody. Pamiętam, jak raz byłem na takim koncercie mocno rockowym, naprawdę mocno rockowy koncert, i to był koncert ewangelizacyjny. Wiecie, i ja mówię, muszę powiedzieć tak, ja się w tym w ogóle nie odnajduję. Ja jako osoba, ja się w tym nie odnajduję. Nie wyobrażam sobie, żeby taka ewangelizacja miała się odbyć tutaj, w tym miejscu. Trudno mi sobie to wyobrazić. Wiecie? Ale chcę wam powiedzieć jedno, że kiedy poznałem troszeczkę bliżej historię życia ludzi, czy wokalisty, osoby, która założyła ten zespół, to zamilkłem, przestałem się odzywać. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to nie moja rzecz osądzać cudzego sługa. Wiecie, jeżeli się dowiaduje człowieku, którego Bóg wyrywa naprawdę z wielkich grzechów, a później ten człowiek w najgorszych dzielnicach Amsterdamu, latami, na ulicach, dociera do najbardziej zepsutych ludzi, głosi im Ewangelię, to czy moją rzeczą jest osądzać takiego człowieka? Bo ja jestem lepszy, bo stoję w kościele, mam ładny garnitur i nie wiem, czy ładny, ale tak stoję tutaj, jestem tak, wiecie, tak wszystko jest elegancko, a on jest ubrany w dżinsy jakieś potargane, w t-shirt i zaczepia narkomanów, prostytutki i z nimi rozmawia Ewangelię, to kto jest lepszy? A to, że robi to za pomocą takiej formy? Wiecie, o co chodzi? Pamiętajmy, o co chodzi? By wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Nie ma kompromisu co do poselstwa, musi być Chrystus głoszony. Ale co do sposobów, to czy możemy powiedzieć, że ten sposób jest lepszy i bardziej święty, a tamten sposób jest absolutnie nieświęty? Czy możemy tak powiedzieć? Ja mogę powiedzieć, to nie jest sposób dla mnie. Ja się w tym zupełnie nie odnajduję. Może to nie jest sposób dla mojego zboru, dla zboru, w którym jestem. My się w ogóle w tym nie odnajdujemy. Ale nie mogę powiedzieć, że jest to absolutnie, że Bóg tego nie używa. Bo powiedzcie mi, czy lepiej jest, żebym przeżył życie zupełnie w taki elegancki sposób i nikogo nie doprowadził do Chrystusa? Czy lepsze jest to, że ktoś może działa, czy zachowuje się w sposób niekonwencjonalny, ale przez jego życie wiele osób poznało, kim jest Jezus Chrystus. Więc drodzy, bądźmy ostrożni, dalecy od tego, żeby wyciągać zbyt pochopnie wnioski i powiedzieć, co jest z Boga, a co z Boga nie jest. Bo o co chodzi, by wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany? I jeszcze jeden fragment przeczytam, który powinien nam coś dać do myślenia. To jest 1 Koryntian, 12 rozdział, Jest tam mowa o darach Ducha Świętego i w 12 rozdziale mamy takie trzy wersety. Werset 4 zaczyna się w ten sposób. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I werset 6. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Różne są sposoby działania. Kiedy apostoł Piotr przez Boga został wysłany do pogan, to co robił? Uchwycił się łóżka, powiedział, w życiu nie pójdę. Rozumiecie? To było nie do przejścia dla niego. Jak powiedziałem, może nie wszystkie sposoby są dla mnie, nie wszystkie sposoby są dla ciebie, nie wszystkie sposoby są dla nas, ale Biblia nam mówi wyraźnie, że są różne sposoby, przez które działa Bóg. Bo gdybym miał na przykład ocenić internet w kategoriach, czy to jest dobre, czy złe, chyba się tego w ogóle tak nie da ocenić. To jest zbyt prosta, prymitywna forma oceny. Ale na pewno jest tak, że w tym tumulcie informacji, która tam się znajduje, jest tak, że takie morze bagna, że mógłbym powiedzieć, lepiej to, żeby przestało istnieć. Ale czy Bóg nie bierze tego narzędzia i nie używa? Bóg nawet takie narzędzie jest w stanie użyć, jeśli znajdzie po drugiej stronie osobę, która jemu się podda. Drodzy, jest wiele sposobów działania. Powiedzcie mi, jak się łowi ryby? Wiecie, jak się łowi ryby? Ja znam trzy sposoby, jak się łowi ryby. Na wędkę. Drugi sposób to siecią. I trzeci sposób, który widziałem gdzieś tam na jakichś programach z krajów prymitywnych, to że zdarzało się, że jakiś tam stał na jednej nodze w wodzie z dzidą i przebił tą rybę. Więc ja znam trzy sposoby. Jeszcze widziałem czwarty sposób. Podtruwania ryb. Podtruwania. Plemiona prymitywne w ten sposób robią, że trą specjalne rośliny, które są lekko trujące, zamykają jakiś akwen wody, wrzucają tą lekko trującą roślinę i te ryby tam po prostu w pewnym czasie wypływają i oni je po prostu zbierają z góry. No bo jest ciężko złowić rybę. Czy łatwo jest złowić rybę? Ja się o tym osobiście przekonałem. Przez kilka dni próbowałem upolować rybę. Zajęło mi to wiele godzin. I teraz wiem, tak się ryby upolować nie da. Oczywiście to zostało już dawno odkryte, ale ja to udowodniłem empirycznie. Nie da się jej tak upolować. Ale złowić też nie potrafię. To też nie jest proste. Na kukurydzę, na muchę, na robaka. Wiecie, sposobów łowienia jest naprawdę, naprawdę wiele. Więc moje pytanie jest takie, jak powinniśmy głosić Chrystusa? To jest ważne pytanie, bo na to pytanie można odpowiadać szeroko. Ja już powiedzmy 20 parę lat jestem w Kościele, więc już różne szkolenia widziałem, jak powinniśmy głosić Chrystusa. Oczywiście są rzeczy takie oczywiste, że powinniśmy głosić Chrystusa naszym życiem. To, co na przykład brat Jacek na rozpoczęcie mówił. To jest takie oczywiste. I wczoraj ktoś opowiadał na zjeździe z seminarium, jak pracował w kopalni pod ziemią. I pod ziemią panują inne prawa niż na ziemi, nie wiem, czy wiecie. Górnik jest inny na górze, a jak zjedzie pod ziemię, to jest inny górnik. Tam są specjalne reguły. I tam jesteś albo z górnikami, albo nie jesteś z nimi. To masz ciężko. Możesz nie wyjechać na przykład. Ja opowiadał, że on już był nawróconym człowiekiem, już znał Chrystusa, ale musiał się podporządkowywać pewnym regułom, które obowiązują pod ziemią. Czy jak wszyscy nie robią, to on też nie robi. Bo to nie jest łatwe. Jak wszyscy siedzą oparci o ścianę, no to on też. Bo nie można się tak wyłamać łatwo. I był tam jeden górnik, który był inny od wszystkich górników. To był górnik, który pracował, odkąd zjechał, aż się szychta nie skończyła. To był górnik, który zawsze wykonywał polecenie swoich przełożonych i wszyscy wiedzieli, i przełożeni, i ci jego koledzy z brygady, że on, jak mu się powie, to zrobi lepiej niż to było nakazane. Wiecie, i nikt nie lubił tego górnika. Nikt go nie lubił. On ich denerwował. On innych słów użył, ja tutaj nie mogę użyć. Jak, co ten górnik robił z nimi wszystkimi? Ale powiedział, ale to był człowiek, którego wszyscy szanowali. Bo on to robił ze względu na Chrystusa. I wszyscy wiedzieli. Bo jak był dawniej starym górnikiem, tak jak wszyscy inni, to robił tak jak inni. A gdy Chrystus się dotknął jego życia, to zaczął żyć i robić inaczej. I oczywiście możemy w różny sposób odpowiadać na pytanie, jak powinniśmy głosić Ewangelię, jak powinniśmy głosić Chrystusa jako zbór. Mógłbym teraz powiedzieć, słucham propozycji. Tak, jak powinniśmy głosić Chrystusa? Może powinniśmy na każdym nabożeństwie mieć taki akcent ewangelizacyjny? Amen. Nie wiem, może powinniśmy robić takie typowe ewangelizacje, zapraszać ewangelistę, robić zaproszenia, ulotki. A może powinniśmy brać gitarę, bracie Jacku, jeszcze do 50. A nie, już jesteś po 50. To już będziesz tak aż do wieku emerytalnego. 60 parę lat na pewno. Brać gitarę i, nie wiem, wychodzić tutaj na plac z ulotkami. Daj Boże. A może powinniśmy pojechać do Niepołomic tam na plac, najlepiej wysłać jakiegoś misjonarza, nie wiem, czy Robert Boryczka jest, to ciebie, Robert, wyślemy. Ty jesteś misjonarz, to ty najlepiej pojedź tam. Nie ma Roberta dzisiaj. Jak powinniśmy głosić Ewangelię? Czy ktoś wie, jak się łowi ryby? Dzidy sobie porobić? Tak się nie da złowić. To już wam mówię, udowodniłem to osobiście. Tak się nie złowi żadnej ryby. Więc drodzy, staję przed Bogiem i pytam się, Panie Boże, jak mamy głosić Chrystusa? To, że mamy głosić Chrystusa, poselstwo jest jasne. Tu nie ma żadnego kompromisu. Ale powstaje pytanie, jak? Jak to robić? I kiedy nad tym rozmyślałem w moim sercu, kiedy się o to modliłem i kiedy przygotowywałem to słowo, którym dzisiaj chciałem się z wami podzielić, Bóg dał mi odpowiedź. Wierzę, że Bóg dał mi odpowiedź. Nie takiej, jakiej oczekiwałem. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony tą odpowiedzią. Nie chciałem takiej odpowiedzi. Chciałem, żeby mi Bóg pokazał, jaką wędkę mam zrobić. A Bóg przemówił do mego serca i powiedział, ewangelizacja zaczyna się w twoim sercu. Oto cała tajemnica. Ewangelizacja zaczyna się w sercu człowieka. Bracia, wędki nic nam nie pomogą. Sieci nic nam nie pomogą. Nie wiem, strzały z łuku nic nam nie pomogą. Ewangelizacja zaczyna się w twoim sercu. I w moim sercu zaczyna się ewangelizacja. Głoszenie Chrystusa. Oto kilka przykładów. Spójrzmy na naszego Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza, rozdział 9, werset 35 i 36. Czytamy, obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Wiecie o tym, że do Pana Jezusa przychodziły tłumy. Wiecie, jak tłumy przychodzą na ewangelizację, to dobrze. Tak? Jak na przykład tłum przychodzi na ewangelizację, to powiedzieliśmy, to super. Jak na nabożeństwo przychodzi tłum, to bardzo dobrze. Ale chcę wam coś powiedzieć o sobie. U mnie jest tak, że jak wiem, że w tym tygodniu czekają mnie zakupy z rodziną w hipermarkecie, to jestem chory. Od razu zaczynam być chory. Co prawda fizycznie czuję się dobrze, ale tak jakby mnie głowa bolała. Takie mam symptomy dziwne. Brono, niech ci Pan błogosławi. ale coś wam opowiem jeszcze dalej. I ostatnio miałem właśnie takie zdarzenie, że właśnie no, trzeba było te zakupy zrobić, przynajmniej dwa razy w miesiącu trzeba zrobić, bo troszeczkę może taniej niż w takich sklepach osiedlowych. I przedzierałem się galerią przez jakiś dziki tłum ludzi, wiecie, i aż wstyd mi powiedzieć, wiecie, co mi przyszło do głowy? Tak wygląda piekło. Jak w piekle się czułem. Myślę, chyba tak musi wyglądać piekło. Mówię, mamo, ratuj. Uciekajmy. Wiecie, to oczywiście jest reakcja przesadna. Nie? Ja nie chcę powiedzieć, że tak wygląda piekło, ale taka myśl się pojawia w mojej głowie. A gdy przygotowałem to kazanie, to tak mi było wstyd. Wiecie dlaczego? Bo Pan Jezus, jak widział tłumy, to co zrobił? Użalił się nad nimi i powiedział, że są jak owce bez pasterza. Taka jest różnica. Różnica jest taka, że gdy zobaczył tłumy, to nie był wściekły. Tylko na jego oczach pojawiły się łzy. Więc dzisiaj zapraszam was wszystkich na popołudnie do hipermarketu. Nawet gdyby było losowanie głównej nagrody. To jedźcie tramwajem wtedy, od razu wam mówię, bo nie znajdziesz miejsca dla siebie na parkingu na 100%. Jedź autobusem. Wejdź w ten tłum i się rozpłacz. Pozwól, żeby Pan Bóg dał ci łzy, żeby ci tu łzy popłynęły, żebyś sobie pomyślał, owce bez pasterza. Dopóki jestem wściekły, zły, zdenerwowany, to do mojego domu uciekam, uciekam na kawkę, na herbatę. Uciekam do domu. Tam się czuję dobrze. Jaki był Jezus? Jaki był Jezus? Dalej Ewangelia Mateusza, rozdział 14. Popatrzcie dalej. Mateusz, 14 rozdział. Werset 12. Zacznijmy od 12. Wiecie, co się stało na początku 14 rozdziału? Zabito Jana Chrzciciela. 12 werset mówi, i przyszli uczniowie Jego, wzięli ciało, pogrzebali je i poszedłszy opowiedzieli Jezusowi. Co się działo? Jezus dowiedział się, że Jego kuzyna ścięto, w brutalny sposób zamordowano. Herodiada, zła, niedobra kobieta, doprowadziła do ścięcia Jana Chrzciciela. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste na osobność. Normalne. Usłyszał, że kuzyn został ścięty, został zamordowany. Pan Jezus powiedział, chcę być sam. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą. Czujecie napięcie? Oto masz ciężki dzień i chcesz być całkiem sam. Wsiadasz w samochód i jedziesz do lasu. Tak możemy sobie to wyobrazić. Pan Jezus wsiadł do łodzi i odpłynął na miejsce puste. Kiedy się lud o tym dowiedział, siedzisz sobie w lesie, nie ma nikogo, chodzisz między drzewami, rozmawiasz z Panem Bogiem i nagle słyszysz jeden motor, drugi motor, jeden samochód, drugi samochód, ciężarówka jedzie, autobus, jeden, drugi. Czytamy, i wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. Poszedł na osobność, chciał być sam. Przyszli ludzie i nie powiedział, wiecie, słuchajcie, ale dajcie spokój dzisiaj. Dzisiaj mam kryzys. Dzisiaj się źle czuję. Dzisiaj chcę być sam. Po prostu chcę być sam. Wyłączam komórkę, wyrywam z gniazdko, komputer odłączam, telefon stacjonarny wyciągam, drzwi zamykam na jeden, na drugi klucz. Żadnych akwizytorów dzisiaj. Jestem sam, albo wsiadam w samochód, jadę do lasu. ale tam go znaleźli, przyszły tłumy, jest powiedziane, że Pan Jezus się nad nimi, co zrobił? Użalił. Popatrzcie, gdzie się zaczyna ewangelizacja. I trzeci tekst, Marek, 6 rozdział, to też ciekawy tekst, Marek, 6 rozdział. Wersety od 30 do 34. I zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. I rzekł im, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco, albowiem tych, co przychodzili i odchodziło, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Odjechali więc w łodzi na ustronne miejsce na osobność. Czyli co? Oto jest w końcu 10 dni zasłużonego urlopu. Po pracy, po ewangelizacji pojechali, gdzie idźcie, odpocznijcie nieco, idźcie na osobność. I co czytamy dalej? Ale widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu i pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli i wyprzedzili ich. A więc zanim oni przyjechali na tą osobność, to już tam co czekało na nich na osobności? Hipermarket przebudowali, przenieśli do lasu. W krzaki hipermarket przenieśli. I co jest powiedziane? A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza i począł ich uczyć wielu rzeczy. Rozumiemy to? Dzisiaj zaczyna ewangelizacja. Jeśli ludzie nas denerwują, jeśli ludzie nas denerwują, to pora poddać się kardiologowi. Bo jeśli nas ludzie będą denerwować, to my nigdy nie będziemy mieli serca dla tych ludzi. Świat jest dziwny i trudny. Czasami czujemy się zmęczeni. Czasami chcielibyśmy gdzieś uciec. Ale bez realnej miłości do człowieka nie ma mowy o ewangelizacji. Nie ma o tym mowy. Możemy sobie tutaj strugać wędki. Możemy sobie tutaj robić sieci. Możemy się uczyć kolejnej metody ewangelizacji. I to wszystko nie ma większego sensu. Bo ewangelizacja zaczyna się w sercu człowieka. I na zakończenie chciałbym jeszcze przytoczyć przykład apostoła Pawła. Też mnie ten przykład poruszył. List do Rzymian, rozdział 9. Bo mówimy o tym, że apostoł Paweł to tak potężny, używany przez Boga ewangelista. List do Rzymian, rozdział 9, werset 1 i 2 mówią w ten sposób. Apostoł Paweł mówi tak. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. A poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączonym od Chrystusa za braci moich krewnych, moich według ciała Izraelitów. Apostoł Paweł, kiedy myśli o Żydach, kiedy myśli o Izraelu, mówi o tym, że ma smutek i nieustanny ból w sercu. Czy miałeś kiedyś nieustanny ból w sercu? Chyba nie jest lekkie uczucie, nieustanny ból w sercu. Ja czasami, gdy mnie coś tutaj w klatce piersiowej tak lekko piknie, to myślę, że może już niedługo będę musiał umierać. Tylko jak mi piknie w klatce piersiowej, a jak tak dłużej przez jeden dzień mnie trzyma, no to myślę, o Panie Boże, muszę iść pogadać z moją żoną. O wszystkim do końca. Wiecie, a tutaj apostoł Paweł pisze o tym, że on ma nieustanny ból. Ten ból mu cały czas towarzyszył. Ale spróbujmy to od innej strony zobaczyć. Wiecie, kiedy Duch Święty został wylany w Izraelu, w Jerozolimie, to ile tysięcy Żydów nawróciło się w ciągu kilku lat? Kilka tysięcy. Pamiętacie o tym? W Jerozolimie było na pewno ponad kilka tysięcy wierzących Żydów. Myślę, że było znacznie ponad 10 tysięcy wierzących Żydów w jednym mieście w Jerozolimie. Do tego dochodzi jeszcze duża grupa wierzących w Mesjasza Żydów, którzy mieszkali poza Jerozolimą, w Rzymie, w Efezie, w Filipii, tak zwanej diasporze, czyli poza ziemią Izraela. Oczywiście dzisiaj nie jesteśmy w stanie ocenić, jaka to była liczba, czy to była liczba 20 tysięcy, czy to była liczba 30 tysięcy. Ale myślę, że możemy przyjąć, że było to na pewno grubo ponad 10 tysięcy nawróconych ewangelicznie wierzących w Mesjasza Żydów. Populacja Izraela w tamtym czasie nie była wcale taka liczna. To było kilka milionów. Więc wiecie, apostoł Paweł mógł powiedzieć w ten sposób. No tak, no, może nie wszyscy Żydzi uwierzyli, ale przecież te kilkadziesiąt tysięcy uwierzyło. No to nie jest tak źle. No procentowo to nie tak nie wypada źle. No kilka tysięcy jest zbawionych. Zawsze się można tymi kilkoma tysięcami pocieszyć. Ale Paweł patrzy na naród żydowski i on widzi nie tylko tych zbawionych, ale widzi także tych niezbawionych. I mówi, mam ból w sercu i smutek z powodu tych kilku milionów jeszcze nie zbawionych. To sprawia mi co? Ból. I ostatnio w naszym zborze mieliśmy gościa, który dawno nie był w zborze w Nowej Hucie. Znamy się od początków chrześcijaństwa mojego, czyli 20 parę lat. Nawróciliśmy się w jednym zborze w Betlejem. I on po wielu, wielu latach przyjechał na nabożeństwo do Nowej Huty właśnie do tej kaplicy. I on też mniej więcej troszeczkę pamięta początki naszego zboru, jak to wyglądało na początku, że nas było, bracie Jacku, ile? 20 osób? No może 20, no nie więcej. No ci, co pamiętacie te początki zborów w Nowej Hucie. I później mieliśmy razem czas, spędzaliśmy razem czas po południu, w niedzielę rozmawialiśmy i on tak patrzy na mnie i mówi do mnie, patrząc na zbór w Nowej Hucie, to wielki sukces. Tak powiedział wprost. Mówi, to wielki sukces. Zaczynaliście, było was parę osób, paręnaście osób. Dzisiaj macie piękne miejsce. Ponad 100 osób na nabożeństwie, 150 osób na nabożeństwie. No czego można jeszcze chcieć? A powiedzcie mi, gdzie jest 250 tysięcy ludzi? A gdzie jest prawie milion mieszkańców Krakowa? Powiedzcie mi, gdzie dzisiaj są. Czy my możemy powiedzieć tak, ponieważ nas jest 150 osób i tak fajnie, wiecie, taka przestrzeń jest. Dzieci przyjdą, to będzie prawie pełno. No może jeszcze ze 20 osób, ale już ponad to dziękujemy. Tak dobrze, tak fajnie. Ja też się mogę dobrze czuć, patrząc na was. A gdzie tysiące mieszkańców Nowej Huty, gdzie są? Możemy powiedzieć, niech sobie jadą do hipermarketu. W niedzielę, cały dzień niech tam spędzą. Od rana do wieczora, a na mnie nie przeszkadzają za bardzo. Drodzy, jeszcze raz. Ewangelizacja zaczyna się w sercu człowieka. W sercu człowieka zaczyna się ewangelizacja. Tutaj nie chodzi o żadne wędki, żadne sieci, żadne, wiecie, inne narzędzia, żadne podtruwanie, żadne manipulowanie. Ewangelizacja zaczyna się w sercu człowieka. I to, co posłało Chrystusa na krzyż, to jest to, co jest napisane w Biblii, że tak Bóg umiłował świat i ludzie Go nie denerwowali. Nawet gdy miał dzień urlopu albo gdy miał ciężki czas, bo mu kuzyna zamordowali, to ludzie Go nie denerwowali, lecz przychodził do nich, żeby im służyć. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj o siebie pomodlili. Ja szczerze chcę stanąć przed Bogiem. Powiem wam szczerze, że kiedy na tym wszystkim rozmyślałem, nad Chrystusem, nad głoszeniem Ewangelii, to tak też szczerze musiałem patrzeć na swoje serce, powiedzieć, Panie, zmień mnie, zmień moje serce, zmień moje życie, zmieniaj mnie, Panie, zmieniaj moje serce. Potrzebuję zmiany mojego serca. Potrzebuję, by moje serce zostało zmienione. Chcę znów kochać ludzi. Tak jak, Panie, kochałem ludzi, kiedy nawróciłem się, byłem taki szalony, a oni mi wtedy mówili, tak się nie głosi Ewangelia. Ja bym chciał tak dalej głosić Ewangelię, jak ten pierwszy dzień. po nawróceniu. Każdy był dla mnie osobą, która potrzebowała Chrystusa. Każdy. Chciałbym, żeby tak było dalej. Wytłumaczono mi, nauczono mnie, że tamte metody były złe, a te są lepsze. Co za absurd. Gdzie jest nasza gorliwość, bracia, o zgubionych? Gdzie ona jest? Gdzie jest nasza gorliwość o zgubionych? Drodzy, powstajmy do wspólnej modlitwy. Miejmy taką chwilę refleksji przed Panem dzisiaj.